Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. Przed nami październik, miesiąc świadomości raka piersi, znany jako różowy październik. Jego celem jest edukacja na temat profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia raka piersi i dzisiejszy program Szlachetne Zdrowie będzie na temat tej choroby. A naszymi gośćmi w studiu są Beata Stypułkowska, pacjentka Białostockiego Centrum Onkologii, lecząca się na raka piersi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktor Ewa Roszkowska, specjalista radioterapii onkologicznej z Białostockiego Centrum Onkologii. Witam panią.
Witam.
Oraz dr Piotr Olekrza, specjalista chirurgii onkologicznej, koordynator poradni chorób piersi w BCO. Witam pana.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Pani Beato, na początek dziękuję pani bardzo, że pani przyszła do nas do studia i zechciała się podzielić swoją wiedzą na temat choroby, swoimi doświadczeniami z naszymi słuchaczami. A jak określi pani swoją wiedzę na temat raka piersi przed zachorowaniem? Czy była dostateczna?
Tak, była. Wiedziałam, że bardzo dużo osób choruje, ponieważ nowotwór piersi okazał się kolejnym moim nowotworem, który przechodzę.
Dlatego... Czyli ten rak piersi to już był przerzutem? Czy to...
Nie.
Niezależnie
nie, to było,
od tego,
to było niezależnie.
Czwarty nowotwór.
To był trzeci po drodze się wydarzył, ten czwarty. Tak, ale w tamtym roku jesienią, ubiegłego roku właśnie korzystałam z takich paneli zdrowotnych. Między innymi był panel na temat chorób nowotworów piersi. I dowiedziałam się, że w BCO właśnie jest taka przychodnia chorób piersi, gdzie bez skierowania można umówić się na wizytę. I skorzystałam z tego. Jest po południu też również czynna. To mnie też zachęciło, że mogłam po prostu pójść.
Ale miała pani jakieś objawy?
Wcześniej już od 19 lat miałam torbiele piersi. Wiedziałam, że coś w tych piersiach się coś dzieje, natomiast były cały czas pod kontrolą, były robione USG. Natomiast nigdy nie miałam robionej mamografii. A trafiając do tej poradni, dostałam tak jakby, zostałam poproszona o zrobienie mamografii, bo już mój wiek pozwala na uczestnictwo w tym programie, także mogłam też to zrobić nawet sama wcześniej, ale wiedziałam i dopytywałam się, że jak są takie duże, to czy po prostu one nie pękną podczas tego badania, czy coś się nie wydarzy. No i różne odpowiedzi słyszałam, a no tak są takie duże, to może nie. No ale przyszedł taki dzień, że zrobiłam tą mamografię. I po tej pierwszej mamografii była kolejna, była to mamografia celowana. Pewnie coś tam się zadziało i zaraz miałam telefon na kolejne USG, na biopsję, potem była ta mamografia spektralna. I po tych wszystkich badaniach myślę sobie, dobrze, jak trzeba, no to róbcie, przecież róbcie, tam coś się dzieje, no to róbcie mi te badania, tak? Ale nie sądziłam, że był to rak. I któregoś dnia się dowiedziałam, że mam raka piersi.
Przepraszam, że pytam nie o temat związany z programem, ale wcześniej to jakie były nowotwory?
Wcześniej to był rak jelita grubego, potem był chłoniak po 2 latach, chłoniak żołądka, trzecim nowotworem właśnie rak piersi, a po 4 miesiącach była taka mała plamka na dekolcie, która mi od jesieni tak jakby nie dawała spokoju, ona się goiła. Była bardzo mało widoczna, najbardziej była widoczna po kąpieli, bo się bardzo czerwieniła. I to mnie skłoniło, żeby też odwiedzić dermatologa, tak? I się okazało, że jest to rak podstawno-komórkowy skóry.
A jak pani usłyszała diagnozę na temat tych nowotworów, to jakie emocje pani towarzyszyły?
Pierwszy nowotwór, jak się dowiedziałam, było bardzo silne załamanie, takie tąpnięcie. Ale wiedziałam, że po wycięciu linia tego cięcia była czysta, stąd uspokoiłam się, tak? Na to, ale dowiedziałam się, bo też również wtedy robiłam sobie gastroskopię i dowiedziałam się, że nie za bardzo jest taki stan żołądka, że jest stan zapalny, że należy go kontrolować. Ja go kontrolowałam. I podczas kolejnej gastroskopii wyszło, że jest chłoniak żołądka. Miał być leczony w tym roku, na wiosnę, ale wyprzedził go rak piersi. I chłoniak żołądka tak jakby zostało tamte leczenie odsunięte, natomiast chemię, którą konsylium zaproponowało do leczenia, Też rozmawiałam i dopytywałam się, jest taka nadzieja, że one też podleczyło mój żołądek, tak jakby go trochę wyciszyło, ale będę miała za miesiąc dopiero robione badanie i się okaże.
To życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Tutaj pani Beata powiedziała, że w przypadku raka piersi miała najpierw USG, później dopiero mammografia. A które badanie i kiedy należy robić?
To znaczy, które badanie należy robić? W Polsce od mniej więcej roku czy dwóch badaniem profilaktycznym podstawowym piersi jest mammografia. Kiedyś mammografia screeningowa była dla pacjentów w Polsce przewidywana w wieku 50-69
teraz
lat.
Teraz 45.
Tak, w tej chwili tak. Panel tych pacjentów jest coraz młodszy, w związku z tym został rozszerzony od 45 do 74 roku życia, gdzie pacjentki mogą przyjść do Białostockiego Centrum Onkologii z dowodem osobistym i zapisać się na mammografię profilaktyczną, która naprawdę jest szybkim badaniem, nie ma za dużych kolejek. Ja wiem, że część pacjentek narzeka, że boli, szczególnie tych młodych, kiedy te piersi są jeszcze w strukturze gruczołowej. No niestety na to nie ma żadnej rady. My radzimy pacjentkom wziąć leki przeciwbólowe, pyralginę, przedpyralginę, no, te badanie powinno się odbyć, gdyż jest to badanie, które pokazuje zupełnie coś innego niż kolejne badanie, którym jest USG piersi. No niestety w naszym państwie nie jest przewidziane USG piersi jako badanie profilaktyczne, tak jak mammografia, w związku z tym ta nasza poradnia chorób piersi troszkę tak funkcjonuje pod tym kątem, żeby dostępność do tego USG piersi była duża. No, pacjenci się muszą zapisać, nawet młodsze pacjentki przed 45 rokiem życia, żeby być zbadane, dostać skierowanie. Czasami są przerażone, że muszą czekać w kolejkach i rok, ale naprawdę, jeżeli nie ma żadnych obciążeń, żadnych rodzinnych raka piersi, nie ma jakichś tam w badaniu żadnych podstaw do niepokoju, ten rok naprawdę, czy półtora można odczekać i naprawdę się nie denerwować. Ja wiem, że Polacy są tacy, że chcieliby wszystko już natychmiast, ale no niestety cały świat tak funkcjonuje. Badania profilaktyczne są po to, profilaktyczne, że są w pewnych interwałach i okresach po to, żeby je wykonywać.
Zastanawiające jest i szkoda, że tą refundowaną mammografię można zrobić tylko tam do 74 roku życia, bo pan wspomniał mi przed programem, że operował nawet stulatkę na raka
piersi. Tak, operowaliśmy stulatkę, no niestety, no ale pacjentki do nas rzeczywiście w tej poradni, którą koordynuję, przychodzą, nie chciałbym, żeby to brzydko zabrzmiało, dopóki dadzą radę, nawet po tym 74 roku życia, jak się kończy im ten okres, że mogą tą mammografię zrobić, to przychodzą, wtedy już muszą dostać skierowanie, tą mammografię za 2 lata wykonać.
Jakie są najczęstsze czynniki ryzyka raka piersi?
To takim najczęstszym czynnikiem ryzyka jest oczywiście wiek pacjentki, bo kobiety chorują najczęściej w okresie pomenopauzalnym, ze szczytem zachorowań po 70 roku życia. Natomiast ten wiek zachorowania sukcesywnie obniża się, obserwujemy ten trend i spotykamy na naszej drodze klinicznej coraz młodsze kobiety, coraz młodsze panie, które przychodzą do nas niestety czasami nawet w dużym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej.
Panie, ale też panowie mogą zachorować. Tak. I dlaczego coraz młodsi?
Ponieważ nasze środowisko jest takie właśnie, żyjemy w toksycznym świecie. Świecie, w którym bardzo dużo związków, szczególnie mikroplastik, ma charakter takich estrogenopodobnych wpływów. I estrogenizacja środowiska przyczynia się do tego, że zmienia się nasza praca układu hormonalnego, a to predysponuje do zachorowania. 1% rozpoznawanych nowotworów piersi właśnie dotyczy mężczyzn.
A jakie są najnowsze statystyki dotyczące raka piersi w Polsce?
W Polsce rocznie na raka piersi choruje jest nowych zachorowań około 20 tysięcy kobiet i mężczyzn w związku z tym. My w naszym centrum obserwujemy mniej więcej, przynajmniej takie mam, wziąłem ze sobą takie małą statystykę, od 21 roku, no to jest mniej więcej po 50-80 osób więcej na rok w tej chwili, no, zachorowań na raka piersi. No plus mamy rzesze tych pacjentek obserwowanych, które są po raku piersi i się dalej obserwują, gdyż jeżeli pacjentka zachorowała na raka jednej piersi, ma dużo większe ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi. Poza pacjentkami oczywiście, które mają mutacje genów predysponujących do raka piersi.
A czy państwo na przestrzeni dekady, dwóch dekad widzą jakieś zmiany w zakresie wykrywalności leczenia raka piersi?
No tak, absolutnie przesunęły się nam te wszystkie obrazy, które dotyczyły wcześniejszych zachorowań, ponieważ wprawdzie chorują młodsze kobiety, ale rozpoznawane nowotwory w tej chwili mamy na etapie bardzo wczesnych zmian i coraz bardziej te współczynniki kierują się w tą stronę, że wykrywamy zmiany w pierwszym i drugim stopniu zaawansowania, dużo rzadziej w trzecim i rzadko w czwartym stopniu zaawansowania. Myślę, że to ma związek ze wzrostem świadomości kobiet też i ten proces jest wyraźnie zauważalny.
Ja jeżeli mogę jeszcze wtrącić, to myślę, że takim sukcesem Białostockiego Centrum Onkologii Diagnostycznym i poradni jest to, że potrafimy wykrywać nowotwory piersi 3-4 mm. Są to rzeczy, które kiedyś były niespotykane i czegoś takiego nie było po prostu. A ta obecna diagnostyka radiologiczna jest świetna w naszym Centrum Onkologii. Plus, no niestety pacjentki muszą znosić te nasze liczne biopsje, ale to daje szansę wczesnego rozpoznania i całkowitego wyleczenia choroby. Tylko nie trzeba się tego bać po prostu.
Jakie są najważniejsze zasady wczesnego wykrywania raka piersi, które każda kobieta powinna znać?
To znaczy, no, młodsze pacjentki tak naprawdę jedyną taką możliwością, którą mogą i mają w domu, to jest samo badanie piersi.
I jak to zrobić? Ja wiem, że w radiu ciężko jest to pokazać, ale proszę nam to opisać.
To znaczy, ja mam przynajmniej taką nadzieję, no ja nie jestem kobietą, więc tam nie badam sobie piersi raz w miesiącu.
A powinien pan też? Bo rak piersi
powinienem, oczywiście robię to, ale kobiety myślę, że zdecydowanie robią to częściej. Nawet podczas higieny osobistej, którą mają codziennie pod prysznicem czy w wannie. Myślę, że jakiekolwiek niepokojące rzeczy, które pojawiły się, a nie były. Bardzo często są to zgrubienia w piersi z powodu tkanki gruczołowej, okresu, który jest przed okresem, inaczej piersi wyglądają, inaczej po okresie. Ale cokolwiek, co je zaniepokoi, może je skłonić natychmiast do przyjścia, zapisania się, czy telefoniście na call center, czy indywidualnie do poradni chorób piersi. Nie mamy długich kolejek, pracujemy, tak jak tutaj pani Batka powiedziała, popołudniami dla dobra pacjentów. Jesteśmy do 17-18, praktycznie 4 dni w tygodniu poza piątkiem.
A czasami badania jeszcze później są wykonywane.
Mamografie są robione chyba nawet do 19 czy 20.
W soboty nawet.
I w sobotę, w tej chwili czy w soboty są, to tego nie powiem, bo był wakacje, takiej potrzeby nie było, ale teraz po wakacjach znowu się wszystko ruszyło i myślę, że
taką chyba główną zasadą i taką kluczową jest to, żeby w ogóle znać swoje piersi, czyli praktycznie je oceniać. To nie jest narząd trudny do oceny, to jest narząd zewnętrzny, dostępny i na pewno ta świadomość, czytanie na temat choroby, przebiegu chorób, czy też słuchanie podcastów, czy zwracanie uwagi na pewne sprawy prozdrowotne, będzie tu służyło wielką pomocą. Kobiety przecież są świadome i coraz więcej chcą wiedzieć. Natomiast wiemy, że jest taka zależność, że nowotwory, które mają małe wymiary, małe rozmiary, albo wręcz nie mają jeszcze objawów żadnych, bo przecież z powodu guzka w piersi żadna kobieta nie odczuwa dolegliwości i te objawy są niecharakterystyczne. Ale już sam fakt stwierdzania jakiegoś zgrubienia, którego nie było, więc trzeba wiedzieć w odniesieniu do czasu, do cyklu, daje już pewne wskazówki. I jeżeli kobieta bada piersi w takim samym badaniu w trybie co miesiąc, czy to jest przed menopauzą, w okresie przedmenopauzalnym, czy po menopauzie, to jest w stanie wykryć zmiany do centymetra, 2 centymetrów, a to już jest ogromna siła leczenia z tendencją, z intencją wyleczenia. Natomiast kobiety, które przypadkowo, okazjonalnie badają swoje piersi, najczęściej statystycznie wtedy wykrywają duże guzy. Także ta regularność badania jest tutaj niezmiernie istotna. No i przede wszystkim, żeby umiały zauważyć, że coś się zmienia albo coś, czego nie było, się pojawia, bądź też pojawia się objaw, który do tej pory nie występował i niepokoi, na przykład krwawienie z brodawki słodkowej, zaciągnięcie, zdeformowanie piersi przed lustrem, jakaś asymetria.
To już jest zaawansowany nowotwór.
Tak, ale to nadal jest miejscowo zaawansowany nowotwór. Natomiast sytuacje, w której często Polacy myślą, i to jest w praktyce naszej klinicznej bardzo częste zdanie wypowiadane przez pacjentów, że przecież mnie nic nie bolało, kiedy przychodzą już z dużą chorobą. A tak naprawdę choroba nowotworowa daje dolegliwości bólowe dopiero wtedy, kiedy jest bardzo duża i zmiany są niesamowicie nasilone.
A jeżeli mógłbym wtrącić, to ja to się, może nieładnie to zabrzmi, że się bardzo cieszę, bo bardzo wiele pacjentek przychodzi do poradni chorób piersi, które tak naprawdę niepokoi ból piersi. Często są to bóle związane z okresem, wiadomo, kobiecym co miesiąc, ale bardzo wiele kobiet przychodzi, które są te bóle związane z kręgosłupem, z żołądkiem, z serduszkiem, ale w związku z tym przychodzą się przebadać. Tak by generalnie...
Na wszelki wypadek. I dobrze.
Nie przyszły, no bo tak jak tu koleżanka wspomniała, Ewa, no ból piersi to jest przy piersiach już rozpadających się, zaawansowanych, także... No ale w związku z tym, no nie wiem, czy mogę mieć, że się cieszę, ale przynajmniej to jest skłanianie do tego, żeby naszej poradni się, tak powiem, zapisać.
A czy cokolwiek od nas zależy, by nie zachorować na raka piersi?
Jest to pytanie trudne i też takie magiczne. Natomiast myślę, że otyłość jest takim czynnikiem, który aktualnie w dzisiejszej dobie tak zaburza nam pracę naszego organizmu, predysponuje do wzrostu poziomu estrogenów, a to przekłada się na niestety na właśnie na zachorowania, ponieważ często nowotwór piersi jest nowotworem hormonozależnym, czyli wpływ estrogenów jest tutaj kluczowy.
Kiedy rak piersi...
Możemy też oczywiście ograniczyć stosowanie leków antykoncepcyjnych, wszelkich wkładek do macicznych, hormonalnych. Są te składki niehormonalne. Hormonalna terapia zastępcza, bo kobiety niektóre znoszą źle menopauzę, wieloletnio stosowana, też może spowodować wzrost, czy tam wzrost zachorowania na raka piersi.
Rak piersi to już bywa, że jest to choroba przewlekła, a nie śmiertelna. Coraz
właśnie
częściej.
Chcemy, żeby choroba nowotworowa, jeżeli jest duża, albo wręcz doszło do rozsiewu procesu, żeby stała się chorobą przewlekłą, żeby stała się chorobą, z którą można żyć. A niestety nowotwór piersi, tak jak i podobne inne nowotwory, nieleczony, nie poddany żadnej terapii, zabierze zdrowie i życie. Ale jeżeli stanie się chorobą przewlekłą, bo dzisiaj mamy narzędzia, które czynią właśnie taki stan rzeczy, choroba biegnie długo latami i daje mało objawów. Jeżeli nie możemy jej wyleczyć, to możemy wprowadzić pacjentkę właśnie w taki stan przewlekłego chorowania.
Pani Beato, co jest dla Pani najtrudniejsze w tym całym procesie leczenia?
Myślę, że to była chemia, bo to był bardzo taki trudny etap leczenia i wizerunkowo, bo i fizycznie, i psychicznie, bo te spojrzenia w lusterko, gdzie wypadły włosy, gdzie wypadły rzęsy, brwi, suchość błony w ogóle śluzowej, czy to w nosie, czy w ustach, tak, suchość skóry, odstające paznokcie, bo też straciłam. Także to był taki bardzo ciężki etap tego leczenia, ale wiedziałam, że nie można się poddać, że włosy odrosną.
Słyszałam, a tak pani to sama z siebie wiedziała? Ktoś pomagał?
Nie, bardzo duże wsparcie, muszę powiedzieć, dostałam od pani psycholog z BCO. Bardzo mnie wspierała córka, rodzina, znajomi, najbliżsi. Także każdy mówił, jesteś silna, poradzisz, dasz radę. Ja w to wierzyłam. Owszem, nie ukrywam. Były noce, były dni, kiedy byłam sama po tym leczeniu, tak? Po podaniu chemii. Płakałam, ale uważałam, że może i dobrze, że to trzeba z siebie to wyrzucić, ale nie ma co. Trzeba wstać i radzić sobie dalej. Trzeba się po prostu podnieść, żeby mieć siłę następnego dnia.
Jakie są obecnie najnowsze, najbardziej skuteczne metody leczenia raka piersi?
To znaczy leczenie raka piersi jest leczeniem skojarzonym.
Też.
Tak, w zależności. Ja bardzo przestrzegam pacjentów od próby diagnozowania się przede wszystkim i nie daj Boże podejmowania prób leczenia przez internet i słuchanie, czytanie, co tam się dzieje na forach.
Weryfikowania diagnozy lekarskiej.
Tak. Niestety różne są podtypy biologiczne tego nowotworu, różne są stopnie zaawansowania i każda osoba, która jest leczona indywidualnie. Potem mamy te konsylia, gdzie jest chirurg, onkolog, radioterapeuta, gdzie między sobą czasami się spieramy, pacjenci są tego świadkiem, ale to jest konstruktywna rozmowa po to, że dla dobra pacjenta. Także kolejność leczenia jest przez nas ustalana. Najnowocześniejsze leczenie, takie jakie jest, my w tej chwili stosujemy. No, są różne rodzaje operacji. Nie dla każdego jednego pacjenta jest taka operacja, drugiego taka oszczędzająca, amputacja z rekonstrukcją. W tej chwili nawet robimy rekonstrukcję z płatem DIEP, czyli z tkanek własnych brzucha. Radioterapie są też, kiedyś były dłuższe, teraz to Ewa chyba więcej o tym może powiedzieć. Teraz są czas skrócony z radioterapii. Chemioterapie są też najnowocześniejsze, jakie mamy w świecie, więc nie można powiedzieć, że jest w tej chwili jakaś jedna taka skuteczna metoda dla każdego nowotworu piersi, najnowocześniejsza.
Czy to leczenie naprawdę jest tak bardzo trudne i bolesne? Chemia, radioterapia?
Percepcja bólu jest bardzo indywidualnym stanem rzeczy. Niektóre osoby cierpią niesamowicie, chociaż wydaje się, że nieadekwatnie. Myślę, że dążymy do tego, żeby jak najmniej dolegliwości pacjentka przebywała w trakcie takiego leczenia, żeby jej lęki, ale też niepokoje, żeby mogły być wyjaśnione na bieżąco, żeby to napięcie związane z całym procesem i diagnostyki, i terapii przebiegało sprawnie, szybko. Do tego mamy zespół koordynatorek, które w nieoceniony i niesamowity sposób pomagają nam po prostu kroczyć do przodu i prowadzą pacjentkę ku celowi.
Bardzo musicie być też skuteczni w tłumaczeniu pacjentom, że terapia, którą oferujecie, jest skuteczna i że ona pomoże, bo właśnie w internecie jest mnóstwo dezinformacji, jak to chemia jest zabójcza i że to nie rak cię zabije, tylko właśnie ta chemia.
Myślę, że tutaj powinna być dobra komunikacja i dobra rozmowa z lekarzem, z personelem, ponieważ taką dziwną prawidłowość obserwujemy, może niekorzystną w ocenie do ludzi, ale wiem, że panie, które przybyły leczenie i przybyły je zupełnie bezproblemowo, często nastawiają inne pacjentki negatywnie do tego leczenia. Myślę, że to się opiera w jakiejś takiej sferze gwiazdorzenia, czy też opowieści, jakie to leczenie było niesamowite. Bo jeżeli się dopyta albo obserwuje ten proces, to leczenie wcale nie jest takie straszliwie ciężkie, jak się wyobraża. Natomiast wyobraźnia, jeżeli nie jest poparta faktami, podpowiada nam różne scenariusze i czasami negatywne. Także najlepiej jest po prostu na bieżąco rozmawiać, wyjaśniać wszystkie wątpliwości. Mówię też ze strony radioterapeuty, ponieważ pracuję na co dzień z pacjentkami w takim bardzo bliskim kontakcie i wiem, że radioterapia budzi wiele niepokojów, aż do sytuacji, w której pacjentki mogą nawet podjąć decyzję o rezygnacji z tego leczenia. I staram się zawsze wytłumaczyć, na czym polega terapia, że jest ona troszkę może niepoznana, bo nie jest codziennością w medycynie. I wyjaśnić wszystkie aspekty tego leczenia po to, żeby mogła pacjentka położyć się właśnie na takim stole do radioterapii, czy też poddać się zabiegowi brachyterapii, jeżeli jest proponowany w sposób świadomy, odważny, z nadzieją na wyleczenie.
Czy pacjenci mają możliwość wyboru ścieżki terapeutycznej? Czy to jest tak, że już coś im się zaproponuje i to jest najskuteczniejsze? Czy może mają jednak jakieś alternatywy?
Pacjent na każdym etapie leczenia tak naprawdę może nie wyrazić zgody, prawda? Może nie wyrazić zgody na operację, może nie wyrazić zgody na chemioterapię, na hormonoterapię, na radioterapię, ale to jest świadoma ich decyzja pacjenta i no, ciężko nam czasami mieć na nią wpływ. Pacjenci mają liczne spotkania z psychologiem. Czasami zmieniają decyzje, czasami nie zmieniają. Czasami
jesteśmy cierpliwi i też proponujemy różne rozwiązania.
Walczymy do końca, żeby jednak ta ścieżka, którą proponujemy na tych konsyliach, się odbyła step by step, bez żadnych wyłamań się, bo co z tego, że my zoperujemy pacjentkę jako chirurg, to mówię, operację oszczędzającą, jeżeli pacjentka rezygnuje z radioterapii, która jest nieodzownym elementem tego leczenia i poprawia efekty leczenia.
Myślę, że nie zawsze można proponować, prawda, Piotrze, tak. Leczenie, na przykład leczenie z założeniem implantu, z rekonstrukcją, jeżeli pacjentki są palaczkami papierosów albo
to jest takie
ograniczenie.
Jest kilka ograniczeń, którym...
Jakie jeszcze są ograniczenia, że nie możecie zaproponować rekonstrukcji piersi? Bo to może być jednocześnie przy operacji od razu rekonstrukcja.
Tak, stopień zaawansowania choroby przed początkiem leczenia. Są pacjentki z obrzedzeniem już skóry, ze zmienioną skórą. Takim pacjentkom a priori nie możemy zaproponować, gdyż choroba jest zajęta już skórą, która mimo, że po chemioterapii się cofa, ale to nie ma gwarancji, że tam komórki nie zostały w skórze. W związku z tym takiej terapii nie możemy zaproponować. To stopień zaawansowania choroby o tym decyduje.
Również rak zapalny, bo jest taka postać.
Rak zapalny jest też taka postać, tak, ze zmienioną skórą. Oczywiście nie mamy prawa nawet proponować czegoś takiego.
Pani Beato, jaka jest pani wiadomość dla innych kobiet, które właśnie usłyszały diagnozę raka piersi?
Że nie wolno się załamać. Nie wolno się załamać, trzeba patrzeć do przodu, bo jestem tylko teraz, że w danej chwili liczy się teraz ja, tu i teraz liczy się tylko i wyłącznie ja. I chciałabym powiedzieć, że jest to może ciężka dla nas choroba, dla pacjentek, trudna choroba, tak, bo się dowiadujemy o raku. Ale nie wolno się załamać, należy to skonsultować z lekarzem, porozmawiać z psychologiem, który też dużo wniesie. i stawić czoła po prostu. Tak, jeżeli mogę tylko dopowiedzieć i wspomnieć, tak miałam przed pierwszą czerwoną chemią, gdzie była już podłączona i spojrzałam na te pierwsze krople i myślę sobie, jeszcze możesz się wycofać, jeszcze nie stracisz tych włosów. Ale wiedziałam, że przecież tego guza sobie nie wyrwę.
Włosy pięknie odrosły. Jest pani piękną kobietą.
Tak.
Dlaczego tak ważne jest mówienie o raku piersi właśnie w październiku? Miesiącu świadomości, dzień przed miesiącu świadomości tego nowotworu.
Myślę, że w październiku mówimy o tym częściej, bardziej różowo. Natomiast o raku piersi myślimy przez cały rok. Bo niestety, ale tak jest, że nowotwór nie wybiera ani czasu, ani miejsca, ani osoby. Po prostu się zdarza.
Rak piersi na początku nie boli, przebiega bezobjawowo, dlatego jest tak niebezpieczny, kochane panie, ale też panowie. Obserwujmy swoje ciało uważnie i reagujmy, chodźmy na badania. To ważne, by choroba nie postępowała, co podkreślali dziś nasi goście. Beata Stypułkowska, pacjentka Białostockiego Centrum Onkologii, lecząca się na raka piersi, dr Ewa Roszkowska, specjalista radioterapii onkologicznej z BCO oraz dr Piotr Olekrza, specjalista chirurgii onkologicznej, koordynator poradni chorób piersi BCO. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.